Zapraszam na kolejne spotkanie z historią. Wysłuchaliśmy hymnu Królestwa Polskiego z 1816 roku. Autorem tej pieśni, noszącej również tytuł Boże zachowaj króla lub Pieśń narodowa za pomyślność króla, był Alojzy Feliński, a napisał ją na zamówienie wielkiego księcia Konstantego. Jeżeli ktoś uważnie wsłuchał się w tekst, to zauważył, że pierwotnie w refrenie pieśni Felińskiego padały słowa „Naszego króla zachowaj nam, Panie”, jako hołd dla cara i króla Aleksandra I na pierwszą rocznicę utworzenia Królestwa Polskiego. Już w następnym roku nieoficjalnie zaczęto śpiewać w tym miejscu „Naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie”. Pieśń zaczęła funkcjonować w obiegu jako pieśń konspirantów, a po klęsce powstania listopadowego stała się manifestacją uczuć patriotycznych. Ostatecznie pieśń zaczęto śpiewać na melodię „Serdeczna Matko”. W zaborze rosyjskim została zakazana w 1863 roku. W rok później towarzyszyła powstańcom styczniowym. Po uzyskaniu niepodległości śpiewano już „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”, by w czasach okupacji hitlerowskiej oraz w PRL-nie powrócić do zmienionej wersji proszącej o przywrócenie wolności ojczyźnie. Ta pieśń hymniczna konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o miano hymnu Polski, a nas wprowadza w tematykę dzisiejszego spotkania poświęconego powstaniu listopadowemu, którego rocznica wybuchu 29 listopada będzie za kilka dni. Upadek Napoleona przypieczętował koniec istnienia Księstwa Warszawskiego. Decyzją Kongresu Wiedeńskiego z większości jego ziem powołano do istnienia Królestwo Polskie połączone Unią Personalną z Rosją. W listopadzie 1815 roku car Aleksander I zatwierdził jako król Polski konstytucję opracowaną przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, która uwzględniała polskie tradycje polityczne. Król mianował namiestnika. Został nim Polak generał Józef Zajączek. Współpracował on z Radą Stanu. Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy Sejm. Zagwarantowano polskie wojsko, niezawisłość sądów, wolność wyznania i druku, używanie języka polskiego, nietykalność osobistą. Konstytucja, najbardziej liberalna w ówczesnej Europie, była notorycznie łamana przez cara, jego brata, wielkiego księcia Konstantego i tych Polaków, którzy gorliwie spełniali żądania zaborców. Łamanie konstytucji było powodem tworzenia się w królestwie opozycji, najpierw legalnej, co okazało się działaniem nieskutecznym, później nielegalnej, poprzez powstawanie tajnych spisków i organizacji stawiających sobie za cel niepodległość Polski. Jedną z takich organizacji było Sprzysiężenie Podchorążych, na czele którego stał porucznik Piotr Wysocki. Początkowo wysuwało ono hasło obrony konstytucji. Potem podjęło myśl walki o niepodległość ojczyzny. Członkami tego stowarzyszenia mogli zostać ludzie o nieposzlakowanej opinii, nieskazitelnym charakterze. Sprzysiężeni liczyli, że po wybuchu powstania władzę przejmą ludzie powszechnie szanowani i znani. Rok 1830 był rokiem, w którym Europę ogarnęła fala wystąpień narodowych i rewolucyjnych wywołanych reakcyjną polityką rządów. Przykład dała Francja. Narody, które utraciły samodzielność w wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego, podjęły walkę o wolność. Byli to Grecy, Belgowie. Wieści rewolucyjne ożywiły działalność spiskową w kraju. Podejrzenie, że car wykorzysta polskie wojsko do interwencji w Belgii, a przy okazji spacyfikuje królestwo, oraz obawa przed wykryciem spisku były głównymi powodami rozpoczęcia działań przez spiskowców. Powstanie, które wybuchło wieczorem 29 listopada 1830 roku, było wydarzeniem nieuniknionym. Do powstania, pojętego jako zbrojna walka przeciwko carowi i Rosji, gotowa była olbrzymia większość uświadomionej i aktywnej części społeczeństwa polskiego. Znaczna część szlachty, inteligencja, większość burżuazji, plebs miejski, młodsi oficerowie i żołnierze. Powstanie rozpoczęło się jednak w warunkach fatalnego politycznego nieporozumienia. Oparte było w swym założeniu na najbardziej mylnej, opacznej interpretacji postaw moralno-politycznych wyższych sfer królestwa, generalicji, arystokracji, popularnych osób. Patriotyczna gotowość walki narodowo-wyzwoleńczej rozpowszechniona była w społeczeństwie szeroko, nie sięgała jednak zbyt wysoko. Organizatorzy wybuchu nie przypuszczali, że hasło walki o wolność nie pociągnie za sobą i tych spośród generałów czy senatorów, którzy w ten czy inny sposób dali dowody swych patriotycznych intencji w ciągu ostatnich lat 40, poczynając od Sejmu Wielkiego, w okresie insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, którzy wielokrotnie stawali w opozycji wobec aktualnej polityki rządu Królestwa Polskiego i którzy protestowali przeciwko łamaniu konstytucji. Spiskowcy oczekiwali oczywistego, jak im się wydawało, rozwoju wypadków, poparcia powstania nie tylko przez większość społeczeństwa, ale również i przede wszystkim przez popularne i uznane za moralnych przywódców narodu osobistości spośród legalnej, umiarkowanej opozycji. Sądzili, że ludzie ci sformułują rewolucyjny rząd, odwołają się do całego narodu, energicznie i zdecydowanie pchną sprawy powstania we właściwym kierunku, dokonają tego, co ponad własne siły wydawało się młodym studentom, niższym oficerom i podchorążym, byle tylko wszelkie wahanie zostało przekreślone wybuchem walki zbrojnej.
Natężył, jakby zniszczyć polskie plemię, wziął w opiekę i ciebie żył, dał na części nas. наше право, бойцов наших, наша слава. Пусть Невинским врагом было
сила зла,
Solidarności Narodowej oślepiał i prowadził na manowce. Trzeba było wszystkich gorzkich doświadczeń roku 1831, aby dopiero w chwili upadku Warszawy stało się jasne, że zmarnowano realną szansę przekształcenia powstania w prawdziwą polityczną i społeczną rewolucję. Z fatalną lekkomyślnością i krótkowzrocznością, z naiwną wiarą w patriotyzm generałów i senatorów królestwa, przywódcy powstańczego spisku kładli nacisk na jedność powstania. Nie pomyśleli o jakimś programie czy manifestie, o jakiejś deklaracji celów ruchu, o stworzeniu własnego rządu czy choćby jakiegoś komitetu. Wszystko to pozostawiono ludziom znanym i popularnym, cieszącym się społecznym autorytetem, desygnowanym mimo i wbrew ich woli na przywódców ruchu, ruchu w założeniach swych zupełnie sprzecznego z intencjami tych właśnie ludzi. Wynikało to zresztą z ogólnego kierunku opinii publicznej w roku 1830. Opinia z uporem dopatrywała się ścisłej solidarności ideowo-politycznej między większością społeczeństwa a jej uznanymi przywódcami. Po prostu wmawiała im postawę, od której byli jak najdalsi, zupełnie błędnie interpretując niektóre ich posunięcia w minionym piętnastoleciu. Opinia publiczna 1830-31 roku uległa złudzeniu, że w łonie powstania oczywiście istnieją różnice poglądów co do metod, ale nigdy co do celów walki narodowej. Dopatrywano się nieudolności, ale z reguły nie złej woli. Dla zrozumienia dziejów powstania listopadowego, dla wyjaśnienia genezy jego klęski i powodów zmarnowania tak olbrzymich szans i możliwości, konieczne jest podkreślenie faktu zasadniczego. Wszyscy, a przynajmniej prawie wszyscy, późniejsi członkowie władz narodowych w czasie powstania, wszyscy generałowie i większość wyższych oficerów w noc 29 listopada 1830 roku byli przerażeni i wstrząśnięci wybuchem walk. Byli gotowi do najbardziej drastycznych posunięć, by ten ruch natychmiast w zarodku stłumić.
Prawie prowadzi za kraj nasz kompletnie odpryskany.
słabość powstańców, brak programu działania, nieudany atak na Belweder i ucieczka wielkiego księcia Konstantego skazywałby ich na rychłą klęskę. To, że nie stworzyli rządu, wykorzystały właśnie siły przeciwne powstaniu. Rada administracyjna wezwała do zachowania spokoju i podjęła rokowania z wielkim księciem Konstantym. Powstanie listopadowe mogło przetrwać kryzys nocy listopadowej, a potem mimo wszelkich klęsk istnieć przez 10 miesięcy tylko dzięki naciskowi mas ludowych, opinii publicznej. Spośród 35 generałów tylko 7 wzięło jakikolwiek udział w powstaniu. 6 zginęło w noc listopadową, występując przeciwko powstańcom. Szukano generała Józefa Chłopickiego, najpopularniejszego człowieka w królestwie, skłóconego z Konstantym. Znalazł go wreszcie podporucznik Józef Dobrowolski i błagał, by objął on dowództwo nad powstaniem. Generał Józef Chłopicki, który ostatecznie ogłosił się pierwszym wodzem naczelnym i dyktatorem powstania, miał mu wówczas powiedzieć: dajcie mi spokój, idę spać. Trzykrotnie sprawa powstania została pchnięta naprzód. W noc 29 listopada, gdy pospólstwo Warszawy żywiołowym wystąpieniem wsparło akcję podchorążych, zmieniając pucz wojskowy w ruch powstańczy o znaczeniu ogólnonarodowym. Potem w grudniu 1830 roku, gdy pod naciskiem opinii publicznej Sejm uznał powstanie za narodowe. I wreszcie w styczniu 1831 roku, gdy groza wystąpienia mas ludowych Warszawy zmusiła Sejm do pozbawienia Mikołaja I i dynastii Romanowów tronu polskiego. Obrazowo ukazał to Mickiewicz w Retudzie Ordona, pisząc: Warszawa jedna twej mocy urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę chrobrych Kazimierzów z twojej głowy, boś ją ukradł i skrwawił synu Wasylowy. W tych sytuacjach władze musiały ustąpić wobec opinii, ugiąć się przed większością społeczeństwa. Tragedią powstania listopadowego skoro musiało się rozpocząć w warunkach owego fatalnego zdezorientowania opinii publicznej, był wynik belwederskiej operacji spiskowców. Wskutek nieudolności i małej energii zamachowców Konstanty uszedł z życiem. Polityczne konsekwencje tego niepowodzenia były olbrzymie. Gdyby książę Konstanty zginął wtedy z rąk spiskowców, nie byłoby mowy o jakimkolwiek łudzeniu opinii publicznej możliwościami porozumienia z carem Mikołajem I. Konstanty nie podjął żadnej akcji przeciwko powstańcom. Nawet na prośbę generała Potockiego, twierdząc, że skoro Polacy sami zaczęli sprawę, niech się sami między sobą rozprawią. Dało to możliwość przejęcia władzy przez przeciwników powstania. Rada administracyjna przybrała do swego grona kilka popularnych osobistości, m.in. Niemcewicza, i ogłosiła odezwę do mieszkańców Warszawy. Zaczynała się ona od słów: równie smutne jak niespodziewane wypadki dnia wczorajszego i nocy. Były to dość dziwne słowa przedstawicieli władzy narodowej. W kręgu księcia Adama Czartoryskiego wytworzyła się koncepcja, że skoro powstanie już wybuchło, to trzeba ograniczyć jego działania i zażądać od cara Mikołaja I pewnych ustępstw. Oczywiście nikt spośród wyznawców tego programu nie brał pod uwagę ewentualności najbardziej prawdopodobnej – bezwzględnego odrzucenia przez cara jakichkolwiek żądań Polaków i natychmiastowej akcji zbrojnej przeciwko Polsce.
Ojczyzna mnie woła, idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. O cóż tam za wokół, o cóż serca bicie, Tobie winien miłość, a ojczyźnie życie. Pamiętaj, żeś po za kraj walka, niepodległość Polski to twoja rywalka.
Czuję to rąkąka, ojczyzna potrzebie, nie pamiętaj o
świecie. odpowiedzi na uległość konserwatystów spiskowcy zawiązali Towarzystwo Patriotyczne z Joachimem Lelewelem i Maurycym Mochnackim. Pod ich naciskiem Rada Administracyjna usunęła ze swojego grona najbardziej uległych wobec Rosji członków, a w ich miejsce powołano przedstawicieli Towarzystwa Patriotycznego. Utworzony dzięki temu rząd tymczasowy uznał powstanie i złożył władzę w ręce generała Józefa Chłopickiego. Ten, zamiast przystąpić do działań przeciwko Rosji, pozwolił Konstantemu wycofać się z królestwa, rozbrajał oddziały powstańcze i opóźniał walkę. Uznanie powstania za narodowe pod silną presją społeczną zdecydowały o rezygnacji Chłopickiego z dowództwa. Zachowanie się Chłopickiego w chwili składania rezygnacji było co najmniej dziwne. Tupał nogami, bił pięściami w drzwi, krzyczał. Poseł Teofil Morawski skomentował to, że dyktator zachowuje się jak dziecko, któremu nie chcą wydobyć księżyca z wody. Sejm i rząd w pokorze przyjęli ten popis grubiaństwa Chłopickiego. Sytuacja była wręcz groteskowa. Wmawiano Chłopickiemu dobre. Nie chciano wierzyć, że serio rezygnuje z tych najwyższych godności. Perswadowano mu, że cały naród weń wierzy i czeka na jego czyny. Na cześć Chłopickiego powstał nawet specjalny mazur. Tego wręcz zbiorowego szaleństwa nie można dziś zrozumieć, ale straconego czasu nie można było odzyskać. Armia Polska w 1830 roku liczyła etatowo na stopie pokojowej około 30 tysięcy żołnierzy. Miała jednak olbrzymie zaplecze kadrowe i możliwości mobilizacyjne. Nie zostało to jednak wykorzystane. Żadne z polskich powstań nie rozpoczynało się w tak korzystnych pod względem militarnym warunkach. na początku lutego 1831 roku do królestwa wkroczyła armia rosyjska, licząca około 115 tysięcy żołnierzy, dowodzona przez feldmarszałka Iwana Dybicza. Jej celem było zajęcie Warszawy, głównego ośrodka powstania. Polacy bronili się na przedpolach, by nie dopuścić do przejęcia stolicy przez wroga. Generał Józef Dwernicki wygrał bitwę pod Stoczkiem 14 lutego, ale nie przerwało to rosyjskiej ofensywy. Waśnie i nieporozumienia w sztabie głównym, wodzem naczelnym powstania był wówczas Michał Radziwiłł, a jego doradcą znany nam już generał Chłopicki, utrudniały prowadzenie działań mimo poświęcenia i bohaterstwa niższych oficerów i żołnierzy. Niezwykłym bohaterstwem w ciężkiej i ostatecznie nierozstrzygniętej bitwie pod Grochowem 25 lutego odznaczyła się piechota. Analiza przebiegu bitwy pod Grochowem wskazuje na to, że Chłopicki tak manewrował, aby uniknąć klęski armii rosyjskiej. Co najmniej dwukrotnie miał możliwość rozbicia czonu wojsk Dybicza, ale mimo próśb oficerów polskich nie zrobił tego. Pod koniec bitwy został ranny i na tym skończył się jego udział w powstaniu. W czasie powstania listopadowego chyba ciążyło jakieś fatum nad wodzami. Po bitwie grochowskiej wodzem został generał Jan Skrzynecki, który całkowicie zmarnował i zniweczył cały wysiłek polskiego narodu. Wspomagał go świetny strateg generał Ignacy Prądzyński, dzięki któremu powstańcy odnieśli sukcesy w bitwach pod Wawrem, Dębem Wielkim i Iganiami. Jednak brak wiary w zwycięstwo skłonił Skrzyneckiego do przerwania polskiej ofensywy, co dało możliwość Rosjanom połączyć siły i pokonać Polaków pod Ostrołęką 26 maja. Niektórzy historycy uważają, że w postępowaniu Skrzyneckiego można widzieć więcej niż tylko nieudolność. W czerwcu 1831 roku zmarłego na cholerę Dybicza zastąpił feldmarszałek Iwan Paskiewicz, który bez większych problemów zbliżał się do Warszawy. W sierpniu w Warszawie wybuchły zamieszki, domagano się zmiany rządu. Władzę przejął Jan Krukowiecki, który podobnie jak poprzednicy nie wierzył w sukces, nie przygotował stolicy do obrony. Szturm Rosjan w liczbie 77 tysięcy zakończył się 6 września klęską stolicy, mimo bohaterskich epizodów w obronie miasta.
Już mur zwalony, nie padł ani strzał. stał. Okropny przestrach ponad um rozżarty, spokojnie wrócił do Pragi Bóg czwarty.
Okropny przestrach ponad um rozżarty, spokojnie wrócił do Pragi Bóg czwarty.
Pan polur odraca kutem z tej Warszawie, lewo być wieśle sprzysniętych już pan. Czerwono płynie w morze płonnie starty, krew towarzycznych przelał ją Bóg czwarty.
Czerwono płynie.
Po upadku powstania, już na emigracji, rozgorzała dyskusja o przyczynach klęski powstania. W utworach poetów znaleźć można również, poza tęsknotą za krajem, ślady tych rozważań. Chyba najdobitniej w grobie Agamemnona Juliusza Słowackiego. Na Termopilach? Nie, na Cheronei trzeba się memu załamać koniowi, bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei dla małowiernych serc podobne snowi, więc jeśli koń mój w biegu się przestraszy, to tej mogiły, co równa jest naszej. Mnie od mogiły termopilskiej gotów odgonić legion umarłych Spartanów, bo jestem z kraju smutnego i lotów. Z kraju, gdzie rozpacz nie sypie kurhanów, z kraju, gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych zostaje smutne pół rycerzy żywych. Na Termopilach ja się nie odważę osadzić konia w wąwozowym szlaku, bo tam muszą być tak paczące twarze, że serce skruszy wstyd w każdym Polaku. Ja tam nie będę stał przed Grecji duchem, nie, pierwej skonam, niż tam iść z łańcuchem. Na Termopilach jaką bym zdał sprawę, gdyby stanęli męże nad mogiłą i pokazawszy mi swe piersi krwawe, potem spytali wręcz, wiele was było? Zapomnij, że jest długi wieków przedział. Gdyby spytali tak, cóż bym powiedział? Dzisiaj dziękuję za spotkanie i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla daru nie. Do kraju tego, gdzie wino jest dużo, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwietrze Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskną jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło dzienne. tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej.
Tęskno mi, panie.
Tęskno mi, panie. Tęskno mi, panie. Tęskno mi, panie.